Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Wielka wyprawa Trójmorze. Trójmorze. Sponsorem wspierającym Wielkiej Wyprawy Trójmorze jest PKN Orlen.
Słuchamy ambasadora Polski w Helsinkach, Piotra Rychlika.
Panie ambasadorze, jak wyglądają relacje polsko-fińskie?
Relacje polsko-fińskie tradycyjnie są bardzo dobre w wymiarze politycznym, gospodarczym, w wymiarze kontaktów międzyludzkich. Obecnie, ze względu na sytuację geopolityczną, te relacje się dodatkowo intensyfikują, ponieważ mamy nadzieję, wkrótce Finlandia zostanie pełnoprawnym członkiem NATO.
Powiedział pan, bo to jest najważniejsze zdarzenie, jeśli chodzi o fińską politykę, to, że zdecydowała się Finlandia, żeby wstąpić do NATO i być częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Na pewno. Ja śmiem twierdzić, że jest to jedna z najważniejszych decyzji w ogóle w historii państwa fińskiego, a zdecydowanie najważniejsza decyzja ostatnich dekad. Finlandia porzuca politykę bezalianzowości i wstępuje do NATO.
Bo właściwie przez całe lata od II wojny światowej starała się balansować między wschodem i zachodem.
Tak, trzeba pamiętać, że Finlandia ma długą na ponad 1300 kilometrów granicę z Rosją, co też determinowało fakt, że Finowie starali się utrzymywać poprawne stosunki ze swoim sąsiadem.
Powiedział pan, że związki gospodarcze między Polską a Finlandią są bardzo dobre, ale jakie?
Wystarczy spojrzeć na dane, na twarde dane, a te pokazują, że współpraca gospodarcza Polski z Finlandią rośnie z roku na rok. Oczywiście nie oznacza to, że...
Ale to jest wymiana handlowa jaka? Co my sprzedajemy w Finlandii, a co Finowie sprzedają w Polsce? Albo jakie przedsiębiorstwa polskie są w Finlandii, a jakie fińskie są w Polsce?
Tak, to jest oczywiście wymiana handlowa. Ten bilans wymiany handlowej jest dodatni na korzyść Polski. Nieznacznie, ale jednak na korzyść Polski. Jest to import, eksport maszyn, drewna, na różnego rodzaju produktów, również takich jak odzież. W Polsce obecnych jest kilka dużych fińskich firm, takich jak Nokia, jak producent Windkone, jak producent silników Wärtsilä. W Finlandii obecna jest duża polska firma odzieżowa pod takimi markami jak Reserved, jest producent opakowań Canpac. A nie ukrywam, że chcielibyśmy zwiększyć rozpoznawalność polskich produktów na rynku fińskim.
Czy jakościowo się zmieniła polityka fińska po 24 lutego?
Na pewno, tak jak dla bardzo wielu państw, 24 lutego był dramatycznym zwrotem w polityce. I myślę, że najlepiej obrazuje to decyzja o wstąpieniu do NATO. W bardzo szybkim tempie, na przestrzeni kilku tygodni, poparcie społeczne dla decyzji o wstąpieniu do NATO wzrosło z 30% do ponad 60%. To pokazuje, jak dramatyczna była to zmiana. Wielu Finów, tak samo jak wielu obywateli innych państw europejskich, nie spodziewało się, że Rosja jest zdolna do tak brutalnej agresji, napaści zbrojnej na swojego sąsiada.
I Finowie nawet zrezygnowali z referendum. To była decyzja polityczna, decyzja parlamentu, bez odwoływania się do woli ludu.
Tak. Przy czym ten vox populi, ta wola ludu dla fińskiej klasy politycznej była dość jasna. Przeprowadzano badania opinii społecznej, pogłębione badania, które jasno pokazało, że jest to wola, zdecydowana wola większości społeczeństwa, by Finlandia stała się częścią NATO i zarówno uzyskała gwarancję z artykułu 5, jak i wniosła zdolności swojej armii do sojuszu.
Ponad 1300 kilometrów wspólnej granicy z Rosją, jak ta granica jest strzeżona?
Jak dotąd, przed 24 lutego, Finlandia współpracowała z Federacją Rosyjską w zakresie ochrony granicy. Oczywiście ta współpraca musi być kontynuowana z wielu praktycznych względów, ale percepcja zagrożeń ze strony tej granicy na pewno w Finlandii się zmieniła. Przed 24 lutego Myślę, że jednak liczono na to, że będzie można konstruktywnie kontynuować współpracę nad ochroną tej granicy, utrzymaniem jej szczelności. W tej chwili może się pojawiać co do tego coraz więcej wątpliwości.
A jak silna, jeżeli pan ambasador może powiedzieć, jak silna jest fińska armia?
Warto pamiętać, że w Finlandii nadal obowiązuje pobór do wojska, w przeciwieństwie do wielu państw, które już z tego...
Czyli każdy Fin
tak.
idzie do wojska?
Idzie do wojska.
Na jak
tak.
długo?
Od kilku miesięcy do roku każdy Fin idzie do wojska, przez co znaczna część społeczeństwa jest świetnie zaznajomiona z funkcjonowaniem armii. Obrona terytorialna odgrywa tutaj ogromną rolę. Warto pamiętać, że Finlandia jest krajem o dużej powierzchni, nieco większej od Polski, a ma zaledwie 5,5 miliona ludności.
17 osób na kilometr kwadratowy to chyba jedno z najniższych, jeśli nie najniższe zaludnienie w Europie.
Tak, i to wymusza na społeczeństwie bycie tym pierwszym, najważniejszym czynnikiem obrony przed ewentualnym agresorem.
Nowoczesny sprzęt, nowoczesne samoloty?
Tak. Finowie pod koniec ubiegłego roku podjęli decyzję o zmianie, o zakupie nowego samolotu wielozadaniowego dla swojej armii. Podobnie jak w przypadku polskiej armii, będzie to samolot F-35.
Kupili
64 sztuki, tak.
Samoloty jakąś, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa, tajemnica handlowa, tajemnica państwowa, to czy w Polsce też robią zakupy uzbrojenia, czy też nie?
Warto pamiętać, że współpraca wojskowa jest ważnym elementem relacji polsko-fińskich. Mam tu na myśli transporter opancerzony Rosomak, będący na wyposażeniu polskiej armii, więc tak, ta współpraca jest cały czas kontynuowana.
Z tym Rosomakiem, pamiętam, były jakieś problemy, ale teraz już ich nie ma?
My z polskiej strony liczymy na to, że obie spółki odpowiedzialne za współpracę będą mogły dalej owocnie współpracować.
Cała Europa zastanawia się, Europa Zachodnia, Unia Europejska, co z kryzysem energetycznym, skąd brać energię, skąd Finowie czerpią energię potrzebną do życia?
Tak, oczywiście. Finowie nie są wolni od tych zmartwień. Ich sytuacja jest nieco lepsza niż niektórych innych państw zachodnioeuropejskich. Finowie mają już w tej chwili 5 reaktorów jądrowych. Przez lata decydowali o inwestowaniu w ten rodzaj energii i teraz będą czerpać z tego korzyści. Ale oczywiście również dotyka ich problem z dostawami gazu. Dostawy gazu z Rosji zostały odcięte również do Finlandii. Próbują pozyskać ten gaz alternatywnych źródeł, będą mieli pływający terminal LNG. Warto też pamiętać, że gaz jest to tylko około 6% miksu energetycznego w Finlandii. Natomiast wyższe rachunki za prąd już są w tej chwili odczuwalne dla fińskich konsumentów.
Powiedział pan o portach. Jak byliśmy w Rydze, dowiedzieliśmy się o tym, że port ryski podpisał umowę z portami polskimi. Czy port, któryś z portów Finlandii ma podobną umowę?
Myślę, że szczególnie bliskie kontakty łączą porty w Gdyni i port w Turku. Liczymy na intensyfikację tej współpracy.
Ale po co portom właściwie współpraca?
To jest jeden z ważnych elementów relacji między państwami. Jak pokazują szczególnie ostatnie, nie tylko miesiące, ale i lata, najpierw pandemia, teraz wojna, niezwykle ważnym elementem funkcjonowania państwa jest ciągłość łańcuchów dostaw. Finlandia co prawda nie jest wyspą, ale często mówi się, że funkcjonuje jak wyspa. Bardzo dużo towarów dostarczanych jest drogą morską. My uważamy, że nasze porty mogą w tym zaopatrzeniu odegrać istotną rolę. Chcielibyśmy także...
Tylko jak z tych portów też trzeba drogą morską przesłać towar do Finlandii, czyli co, trzeba było przepakować towar z jednego wielkiego statku na drugi wielki statek po to, żeby popłynął do Finlandii, czy...
Nie zawsze. Możemy mówić o towarach, które drogą lądową dostaną się, czy drogą kolejową do portu w Trójmieście i dalej zostaną statkami przetransportowane do Finlandii. Tutaj też istotnym wymiarem są te kontakty międzyludzkie. Chcielibyśmy doprowadzić do wznowienia połączenia pasażerskiego między Polską a Finlandią, które przez wiele lat funkcjonowało i to też myślę, że pozwoliłoby zintensyfikować wzajemne relacje i Finowie mogliby się dowiedzieć więcej na temat Polski, a Polacy więcej na temat Finlandii.
Tylko musiałby pan poprosić Finów, żeby obniżyli trochę ceny, żeby Polacy chcieli tutaj przyjechać, bo Helsinki, ale pewno cała Finlandia jest bardzo droga.
To prawda. To prawda, Finlandia jest bardzo drogim państwem. Jak w tej chwili większość państw europejskich zmaga się również z problemem inflacji, więc obawiam się, że w najbliższym czasie trudno będzie tą tendencję odwrócić.
Tak się zastanawialiśmy, jak to się stało, że Finowie są tacy bogaci. Skąd oni czerpią to bogactwo, skoro nie mają nadzwyczajnych złóż naturalnych, nie mają bardzo dobrego czy takiego eksportowego rolnictwa. Skąd oni biorą pieniądze?
Finowie mają dość silny przemysł ciężki. Wspominałem już o firmach takich jak Kone, Stora Enso, Wärtsilä. Mają takiego giganta jak Nokia.
Nadal giganta?
Nadal giganta. Jest to firma, która w Polsce kojarzy się przede wszystkim z produkcją telefonów. Na tym rynku nie jest już tak silnie obecna, ale nadal jest to bardzo istotny producent technologii 5G. Jeden z trzech na świecie tak naprawdę. Obok chińskiego Huawei i szwedzkiego Ericssona. Więc warto o tym pamiętać.
I z tego 5G Polska będzie fińskiego korzystać, czy też nie?
Jest to kwestia, której na obecnym etapie nie będę się wypowiadał, natomiast chciałem powiedzieć o jeszcze innym bogactwie, bo na pewno bogactwem naturalnym w Finlandii są lasy. Jest to najsilniej, najmocniej zadrzewione państwo Unii Europejskiej.
I eksportują drewno.
Importowali, tak, to prawda.
Importowali.
Importowali drewno. Zapewne chciał pan zwrócić uwagę na taki paradoks, że mimo tak dużej powierzchni lasów, mimo to importowali drewno, ale celem tego było prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.
Panie ambasadorze, byliśmy w kilku polskich ambasadach. Ta rezydencja jest imponująca.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Bardzo miło mi to słyszeć. Faktycznie jest to budynek z początku lat 40. Myślę, że tak, jako ciekawostkę można dodać, że jeszcze w trakcie II wojny światowej służył jako schron, podziemia tego budynku jako schron dla okolicznych mieszkańców. Jest to rzeczywiście zabytek zgodnie z prawem fińskim. Chciałbym podkreślić, że dzięki temu, że w budynku znajduje się pomieszczenie reprezentacyjne, również w czasach pandemii, kiedy konieczne było zachowywanie dystansu społecznego, mogliśmy organizować spotkania z fińskimi politykami lub innymi dyplomatami, utrzymując niezbędne kontakty.
I powiedzmy, że rezydencja jest położona i ambasada na wyspie.
Tak, może z pozoru tego nie widać, ale rzeczywiście w Helsinkach mamy wiele większych lub mniejszych wysp i jest to wyspa połączona mostem z centrum miasta.
Jak długo pan ambasador tu jest ambasadorem?
Od niecałych 3 lat.
Czyli już się pan tego fińskiej pogody i fińskich obyczajów nauczył?
Tak, oczywiście. Jest to niezbędne do dobrego sprawowania funkcji.
Jakie są fińskie obyczaje, które powinniśmy znać?
Tak naprawdę Finowie nie różnią się znacznie od nas, od Polaków. Myślę, że są to ogólnie mówiąc osoby, z którymi łatwo nawiążemy nić porozumienia. Spotykamy się tutaj, my jako Polacy, z bardzo sympatycznym, pozytywnym odbiorem. Jesteśmy cenieni jako współpracownicy. Bardzo ceniona jest polska kultura w Finlandii. Więc przyjeżdżając tutaj, myślę, że nie powinniśmy obawiać się jakiegokolwiek zderzenia kulturowego.
Ale na pewno obawiać się zderzenia z pogodą.
Może tak być faktycznie. Rzeczywiście klimat jest tu bardziej surowy niż w Polsce. Mi osobiście nawet nie doskwierają, czy to niskie temperatury, czy bardzo silne wiatry jesienią, ale długie oczekiwanie na zieleń wiosną. Kiedy u nas już cieszymy się piękną zielenią, wszystko budzi się do życia, tu musimy jeszcze około miesiąca na to dłużej poczekać.
Czyli dopiero maj?
Końcówka maja to jest czas, kiedy w Finlandii zaczyna się taka prawdziwa wiosna.
A potem króciutkie lato i znowu jesień.
Tak, ale myślę, że
wszystko, absolutnie wszystko nie powinniśmy... zamarza, cały czas wieje wiatr, jest ciemno.
Nie, nie powinniśmy. Tak, to, że jest ciemno, to jest z kolei właśnie jeden z mitów o Finlandii, bo faktycznie późna jesień czy wczesna wiosna, zima oczywiście, takie miesiące jak grudzień, styczeń są miesiącami ciemnymi, zwłaszcza w pochmurne dni, ale z drugiej strony już końcówka marca, kwiecień, są to piękne, długie dni, także absolutnie jakieś narzekanie na fińską pogodę czy fiński klimat byłoby przesadą.
Był taki film, który pewno pan ambasador oglądał, Noc na ziemi. Tam Finowie po prostu w tą ciemną, zimową, długą noc piją i wygląda na to, że nie są za specjalnie zainteresowani światem. To prawdziwy obraz Finów?
Ja chętnie wypowiem się na temat Finów latem. Wtedy tłumnie wychodzą na wszystkie miejskie skwerki, do parków, urządzają sobie spotkania rodzinne, pikniki, grille i świętują to lato, na które rzeczywiście bardzo długo czekali.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradio.net.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspierajradiownet.